pokój braterstwu. Zanim rozpocznę, to jeszcze może z takich formalnych rzeczy, żeby się wywiązać. Dzieci w tym czasie roznoszą wizytówki. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić od zboru poznańskiego, jak również od mojej małżonki, która pochorowała się w ostatnich dniach i no nie mogła tutaj przybyć. Bardzo was serdecznie pozdrawia. Wiem, że tu bardzo mocno chciała być, ale ostatni moment no, wykazał, że nie da rady. Także ona was bardzo serdecznie braterskimi uściskami ściska. Kochani braterstwo, przechodząc do początku tej pieśni, ten etap zakończony już czy jeszcze nie? Naucz modlić mnie, Boże, do Ciebie. Śpiewamy to, no ja przynajmniej raz na rok na jakiejś konwencji to zabrzmi to gdzieś w moich uszach i słyszę. I zawsze sobie zadaję pytanie, no tyle lat chodzimy, tyle lat się zastanawiamy, tyle lat przemyśliwujemy pewne rzeczy, a jednak do perfekcji właśnie w tej kwestii dojść nie możemy. Pewnych rzeczy, relacji właśnie z Panem, modlitwy, bo o tym będę chciał z Wami, braterstwo, dzisiaj porozmawiać. O tym się nigdy do końca nauczyć nie możemy i staramy się wspólnie w społeczności braterskiej, ale również i w naszych domach, w samotności, czasami gdzieś pod kołdrą, kiedy nasze umysły czasami cierpią, czasami ta modlitwa nie płynie z radości, nie płynie z takiego szczerego serca, z takiej, nie wiem, uczucia wdzięczności, ale czasami jest to przenikane bólem. Czasami jest to modlitwa zakropiona bardzo często łzami. Ale braterstwo, tak jak przystało na badaczy Pisma Świętego, chciałbym, żebyśmy sięgnęli do Słowa Bożego. Chciałbym się posiłkować dzisiaj trzema historiami, więc będziemy dużo czytać. Otwórzcie, braterstwo, na pierwszej historii biblijnej, która jest zapisana w 22 rozdziale Księgi Jozuego. Kiedy Jozue przywołuje pokolenie Rubeonitów, Gedytów i połowę Manasesa, kiedy oni odchodzą od kręgów nadjordańskich ziemi kananejskiej, budują sobie tam piękny ołtarz. Mamy wspomniane w Słowie Bożym, że był to ołtarz piękny z wyglądu, okazały. Kiedy ich bracia, synowie izraelscy to usłyszeli, postanawiają wyruszyć przeciwko nim. Widzą pewną rzecz, która się źle dzieje w tych okręgach nadjordańskich i myślą, idziemy na wojnę. Przeczytajmy ten fragment, on jest zapisany 22 rozdział Księgi Jozuego od 16 wersetu. Tak mówi cały zbór Pana. Cóż to jest za wiarołomstwo, którego się dopuściliście wobec Pana Boga Izraelskiego, odwracając się dziś od Pana przez zbudowanie sobie ołtarza, aby podnieść dziś bunt przeciwko Panu? Czy nie dosyć nam grzechu z Peor, z którego się jeszcze do dnia dzisiejszego nie oczyściliśmy, a za który plaga dotknęła zbór Pana? Że wy dziś znów odwracacie się od Pana. Jeżeli wy dziś podniesiecie bunt przeciwko Panu, on jutro zapłonie gniewem na cały zbór izraelski. Jeżeli ziemia, którą posiadacie, jest nieczysta, to przyjdźcie do ziemi, która należy do Pana, gdzie znajdują się mieszkanie Pana i osiedlicie się między nami. Lecz nie podnoście buntu przeciwko nam, przeciwko Panu, również przeciwko nam, wznosząc sobie ołtarz oprócz ołtarzu Pana Boga naszego. Odpowiedź mężów z nad jordańskich okręgów znajdujemy fragment dalej. Bóg nad bogami, Pan Bóg nad bogami, Pan on wie, a Izrael niech się dowie. Jeżeli się to stało przez bunt, czy przez wiarołomstwo wobec Pana, to niech nas dziś nie oszczędza. Jeżeli zbudowaliśmy sobie ołtarz, a odwróciliście się od Pana, i jeżeli uczyniliśmy to, aby składać na nim ofiary całopalne i ofiary z pokarmów i ofiary pojednania, to niech Pan sam nas pomści. Czy nie uczyniliśmy tego raczej z troski o to, żeby kiedyś w przyszłości będą mówić wasi synowie do naszych synów, co was obchodzi Pan Bóg Izraela? Wszak Pan uczynił Jordan granicą pomiędzy nami a wami, synami Rubena i synami Gada i nie macie żadnej społeczności z Panem. A tak synowie wasi odstręczą naszych synów od bojaźni przed Panem. Więc pomyśleliśmy sobie, zbudujemy sobie ołtarz, lecz nie do składania ofiar całopalnych i zwykłych, ale aby był świadkiem między nami, a między wami i między potomkami naszymi po nas, że chcemy przy nim oddawać cześć Panu. Przez nasze ofiary całopalne, przez nasze ofiary zwykłe i przez nasze ofiary pojednania i aby kiedyś w przyszłości nie mówili wasi synowie do naszych synów, nie macie żadnej społeczności z Panem. Historia, choć ciężka, możemy wyciągnąć z niej bardzo wiele wniosków. Bardzo wiele wniosków dla nas jako społeczności, również społeczności Bożej, która czyni się i ma miano społeczności, która chce być blisko Pana. Myślę, że wniosków możemy z naszych relacji społecznościowych, z relacji, które były tam, między Żydami, między Izraelitami, między tymi, którzy mieszkali tu, a tymi, jak często się mówi, którzy mieszkają albo czynią coś tam. Możemy wywnioskować bardzo dużo ciekawych rzeczy, ważnych dla nas. Lekcji, które myślę, że Pan nie pozostawił bez echa. Myślę, że Izraelici zdali egzamin. I jak czytamy w tym fragmencie, braterstwo, ci, którzy poszli, to był Pinehas, syn kapłana Eliezera i 10 naczelników. Naród izraelski wybiera sobie mężów mądrych. Mężów, którzy byli osobami zaufanymi na tamten czas. Osoby, które miały wiedzę w jaki sposób i mądrość przede wszystkim, w jaki sposób z tymi ludźmi porozmawiać. Czy ta rozmowa była łatwą rozmową? Cały lud czekał i szykował się, jak mamy wspomniane, do wojny. Oni chcieli iść ich zgładzić za grzech. Bali się tego, co już sami kiedyś nieśli na swoich barkach. My tego nie chcemy, my tego nie dopuścimy. Na początku sytuacja wydaje się bardzo prosta i klarowna. Jest święte oburzenie, w narodzie izraelskim jest święte oburzenie. I nie możemy powiedzieć, że jest bez uzasadnienia. Oni wybudowali coś, czego no nie można było budować. Braterstwo, pierwsza lekcja, którą wyczytałem z tej historii, do sytuacji konfliktowych, które są trudne, może czasami między nami, musimy wysyłać ludzi mądrych, ludzi z zaufaniem, ludzi, którzy potrafią w spokojny i mądry sposób przemawiać. Od 16 fragmentu mamy napisane ich przemówienie, w jaki sposób oni z nimi rozmawiają. Tam nie ma obrażania, tam nie ma rzeczy wymyślonych. Tam są rzeczy, które są rzeczywistością. Konfrontują to z tym, co sami zauważyli. Jeżeli pewne rzeczy będą wynikać z naszych umysłów jako pomówienie, jako rzecz, która jest niesprawdzona, to automatycznie będzie się rodzić opór. Będzie się rodził opór w tej drugiej stronie. Ja nie będę chciał go słuchać, bo on mówi, co? Mówi nieprawdę. Małe rzeczy potrafią zniszczyć bardzo wiele. Tak samo i język, jak pisze Jakub, jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy, jakże wielki las zapala mały ogień. Zawsze zadaję sobie pytanie, jak wiele osób zraniłem swoim językiem, a jak wiele osób ubogaciłem. Jakub mówi, że to może zapalić wielki ogień. To może być mała rzecz. Kiedyś w zborze rozpatrywaliśmy któryś psalm, już teraz nie pamiętam, gdzieś do 50. i tam jest zwrócona uwaga, że psalmista bardzo mocno patrzy na przyrodę, na zwierzęta, obserwuje je. I teraz nie chciałbym patrzeć na przyrodę, ale chciałbym was zapytać, czy wiecie, jak działa trutka na szczury? Może prozaiczne pytanie. Zabija. Ale jaki to jest pokarm? Kto to powiedział? Dobry pokarm to jest. Tak jest. To jest 95% pokarmu idealnego. Najlepszego, jaki szczur uwielbia. A 5% jest tego, który jest zatruty. Robili badania, żeby zrobić 50 na 50, no bo to będzie tańsze. Trucizna była tańsza. No ale szczur się tego nie chwycił. On jest w stanie, że tak powiem, wtedy wyłapać ten problem. Wyłapać coś, co jest niebezpieczne dla niego. Paterstwo, myślę, że język jest taką rzeczą. To jest mała rzecz, a potrafi zatruć. I często jest tak, że możemy mieć 90% idealną naszą teorię, teologię, naszą wiedzę, nasze poznanie, a możemy tymi 10% zabić brata, możemy zniszczyć siebie nawzajem, czasami swoje relacje. I tu nie mówię teraz, braterstwo, o was. Czasami mówię przede wszystkim do siebie. Bo to zatrucie to nie jest jakaś tylko jedna, dwie, trzy osoby. To jest również dotyczy mnie, jako osoby, która coś mówi. Te 10% potrafi nas zabić. Zabić nas bardzo skutecznie. Szatan wyszukuje tych procentów. On wie, że jesteśmy jego pastwiskiem. On chce się na tym wyżyć. On chce pokazać, że ma swoją moc, że my znajdziemy to 10%. Naszym zadaniem tu i teraz jest to, żeby wziąć i ten procent wyłapać. Żeby znaleźć to, co nas może zatruwać. To coś, co może zatruwać naszą bliskość. Nasz uścisk dłoni. Spojrzenie na siebie. Dlatego w trudnych i konfliktowych sytuacjach wysyłajmy osoby, które są mądre, które potrafią rozmawiać, które chcą rozmawiać, które są obdarzone zaufaniem i są spokojne. Kolejna lekcja to użyty argument. W wersecie 31 jedyny argument, który jest użyty przez mężów jerozolimskich, jest napisane tak. Rzekł więc Pinehas, syn kapłana Eliezera, do synów Rubena, do synów Gada i do synów Menesesa. Połowy pokolenia Menesesa. Dzisiaj wiemy, że Pan jest pośród nas, ponieważ nie dopuściliście do tego wiarołomstwa wobec Pana. Z argumentem, jakim przyszli do tych, którzy uczynili źle, którzy wybudowali coś wbrew woli, było wiarołomstwo. Dziś wiemy, że nie dopuściliście się tego wiarołomstwa. Braterstwo, zwróćmy uwagę, z jakimi argumentami czasami idziemy do kogoś, kto może nas gorszy. Może słowo gorszy, to co mi się nie podoba, to co bym zmienił, to nie jest rzecz, która jest na miejscu tutaj. Zastanówmy się, czy z taką samą siłą i mocą to wypowiem, i powiem, to nie podoba się Bogu. Kiedy krytykujemy jakąś postawę, zastanówmy się, czy to jest postawa, która mi się nie podoba, czy nie podoba się Bogu. Czy znajduje jasne uzasadnienie biblijne, że to jest sprzeniewierzeniem się wobec naszego Pana. Lekcja najważniejsza z tej historii dla mnie jest zawarta w wersecie 19. Jeżeli ziemia, którą posiadacie, jest nieczysta, to przejdźcie do ziemi, która należy do Pana, gdzie znajduje się mieszkanie Pana i osiedlicie się między nami, lecz nie podnoście buntu przeciwko Panu. Braterstwo, to jest cudowna propozycja. Ta propozycja wychodzi z ludzi, którzy byli w większości. Oni chcieli dać pole działania również tym, którzy byli dalej, którzy byli odsunięci. Braterstwo, to większość w społeczności powinna zagarnąć tych, którzy może jej się poszukują. Może szukają, w jaki sposób się odnaleźć. To my jako rodzice musimy czasami pokazać dziecku, gdzie jest jego miejsce, w jaki sposób może się zachować. Stworzenie przestrzeni wymaga, tak jak w tym fragmencie jest napisane, wymaga ustępstwa. Przecież oni chcieli im dać swoje ziemię. Jeżeli komuś dajesz swoje ziemię, to co? To automatycznie ziemi swojej masz mniej. Ale oni tego chcieli. Pragnęli, żeby tamci nie byli tam, tylko bądźmy tu razem. Jeżeli tam jest źle, jeżeli tam jest nieodpowiednio, to bądźcie tutaj razem. Braterstwo, bracia, którzy uwielbiają Boga może inaczej niż my, może bardziej ekspresywnie, może pieśnią i modlitwą, która uważamy, że to nie w ten sposób. Może spotykają się na warsztatach, może na konferencjach, może na jakichś kursach. Oni nie muszą chwalić tego Boga w sposób zły i nieodpowiedni. Myślę, że od nas zależy, aby stworzyć im przestrzeń, żeby dać im wychować się w tym samym miejscu, w którym, tak jak brat dzisiaj wspomniał w wykładzie do chrztu, że nasi rodzice nam to przekazali, mi też. Mi też przekazali, mieli taką możliwość. Ja jako rodzic chciałbym też mieć taki przywilej. Najłatwiej jest rozpocząć walkę. Ale jak różne historie biblijne nas uczą, w walce zawsze są ofiary. Cierpią żywi ludzie. Stwarzajmy przestrzeń. Ta propozycja wyszła od Pinehasa i od 10 mądrych z narodu izraelskiego. Może i my mamy takich ludzi mądrych. Może musimy ich wyszukiwać, odnajdywać. I ostatnia lekcja z tej historii to postępowanie Pinehasa i 10 naczelników. Mamy to wspomniane w tym ostatnim fragmencie, gdzie oni im zaufali. Wyobrażam sobie tą sytuację tak majestatycznie, kiedy oni rozmawiają ze sobą. Jedni dają argument, drudzy dają argument i Pinehas mówi, że ich to przekonało. Wierzę w to, że oni się wtedy przytulili, podali sobie dłoń, ale najważniejsze, werset 33 o tym mówi, oni wracają i zdają sprawę tym, którzy, jak już tu brat wspomniał, stoją w Sylo i co? Gotują się do walki. Oni tam bezczynnie nie stoją. I oni nie mają wiedzy o tym, co tam się wydarzyło. Ich trzeba co? Przekonać. Im trzeba powiedzieć, słuchajcie, oni to zrobili taki, a taki sposób. Dlatego, bo dlatego. Myślę, że musieli ich przekonywać. Myślę, że jeżeli coś postanowili w kręgach nadjordańskich i poszli z tym z powrotem do ludu, to było bardzo ważne, żeby zachowali to słowo, żeby to samo przekazali, żeby postanowienia, które były tam, przeszły również i do ludzi, do braci, którzy byli w Sylo. To niestety uczy mnie też tego pokory względem nas, względem siebie, że czasami brakuje nam odwagi, żeby wypowiedzieć swoje zdanie w sposób otwarty. Jak je wypowiem w jednym środowisku, to ono powinno być w każdym takie samo? Zawsze musi być takie samo. Jeżeli osoba, która jest pytana, odpowiada swojemu pytającemu, zależy kto pyta, braterstwo, tak nie powinno być. My powinniśmy mieć jasną odpowiedź na każde pytanie. Nikogo nie urazimy tym, że jesteśmy otwarci, że w sposób otwarty mówimy, a nie zadajemy pytania, a kto pyta? Czy możemy robić różne odpowiedzi? Podyskutować można było. Braterstwo, starajmy się jak Pinehas i 10 naczelników przekonywać, może braci starszych, że ci młodzi, jak śpiewają ekspresywnie, to nie muszą być od razu w demony wrzuceni. Ale również i młodych, że jeżeli ktoś chce tylko słowem służyć Panu, a może pieśń go nie interesuje, albo nie chce śpiewać, to nie musi być od razu jakimś kaleką duchowym. To od nas, braterstwo, zależy, czy będziemy jak Pinehas, czy będziemy ludźmi mądrymi, będziemy potrafili uspokajać pewne sytuacje, czy będziemy jak źli doradcy. By tak się stało, braterstwo, musimy być mężem modlitwy. Oni wszyscy spotkali się w Sylo. Jozuego już nie będę czytał. Jozuego, 18 rozdział, 1 werset mówi i świadczy nam o tym, że co tam było w Sylo? Jozue w innym fragmencie, 19 rozdział i 51 werset mówi, że podziału ziemi zrobił gdzie? No też tam. Też w Sylo. Myślę, braterstwo, że tam wszyscy mieli więcej szacunku. Dlatego wysyłają mądrych ludzi. Nie robią nic pochopnie, w złych emocjach. Oni to analizują. Wierzę, braterstwo, że w tamtym miejscu też była modlitwa, że oni klęczeli. Na to mamy dowód, 22 rozdział, 33 i 34 rozdział, fragment kończący tę całą historię. On świadczy o tym, że oni się tam modlili, oddali Bogu chwałę za to, że uratował nie tamtych z nadjordańskich okręgów, tylko uratował nas, że myśmy ich nie pomścili, że myśmy nie zrobili czegoś wbrew woli Bożej. Coś, co jest przemodlone, jest trwalsze. Kiedyś przeczytałem Psalm 54, 4 i 6 werset. Boże, wysłuchaj modlitwy mojej, nakłoń ucha na słowa ust moich, bo obcy powstali przeciwko mnie, a okrutnicy godzą na życie moje. Nie stawiają Boga przed oczyma swymi. Oto Bóg wspomaga mnie, Pan podpiera mnie. Dopiero, braterstwa, jak przeczytałem ten fragment, to dotarło do mnie, że zazwyczaj myślałem, że ten psalm to nie tyczy się mnie, że dotyczy tych niewiernych. Przecież ja spotykam się co niedzielę w społeczności, angażuję się. Czy ja mogę nie stawiać Boga przed oczyma swymi? Nic bardziej mylnego, braterstwo. My również możemy Boga nie stawiać przed swoimi oczyma. Często jest tak, że chcemy, żeby wiele rzeczy było po naszemu. Dam wam przykład drogowy. Wszyscy będziecie wracać, zazwyczaj osoba dorosła prowadzi. Czy lubicie siedzieć na tylnym siedzeniu? Jak ktoś was prowadzi i wiezie? Powiem tak, niektórzy nawet muszą brać tabletki, żeby jakoś przejechać tą trasę z tyłu, bo ich bierze na wymioty i źle im jest. Braterstwo, myślę, że kiedy nasz Pan będzie schowany za nami, kiedy będzie jechał na tylnym siedzeniu, to będzie złe prowadzenie. Kiedy my będziemy od czasu do czasu się obracać do Niego i pytać, Panie, to w którą stronę dzisiaj? W prawo, w lewo? Myślę, że Pan potrzebuje nas prowadzić, a my powinniśmy potrzebować być prowadzeni. Powinniśmy chcieć siedzieć na tym tylnym siedzeniu, oddać się Mu, aby, tak jak w tym wersecie, nie było, że my Pana nie stawiamy przed swoimi oczami. Myślę, że jeżeli tak będzie, jeżeli Pan będzie kroczył przed nami, jeżeli to On nas będzie swoją ręką prowadził, to myślę, że to będzie nawet zauważalne na zewnątrz. A powiem tak, to powinno być zauważalne na zewnątrz. Gdy pojawia się problem w zborze, to czekamy, aż dojdzie do totalnego dramatu, a potem padamy w modlitwie do Pana? Czy robimy to wcześniej? Czy jesteśmy w stanie zauważyć i paść na kolana wcześniej? Czy czasami targają nami nasze egoistyczne żądze? Chciałbym postawić na swoim. Ale wtedy Pan nie jest przed moimi oczyma, tylko jest za nimi. Jeżeli Bóg będzie z tyłu, za naszymi potrzebami, naszymi doktrynami, naszymi rozmowami, to co gorsza, On nie będzie w tym wszystkim widoczny. Będzie się rozwijać nasze ego. I bardzo słynny fragment proroctwa Zachariasza, 8 rozdział i 23 werset. Jak on będzie zrealizowany? Tak mówi Pan zastępów. Za dni owych 10 ludzi, przedstawicieli różnych narodów i różnych języków, uchwyci się płaszcza pewnego męża z Judy i trzymając go będą mówić, my też chcemy iść za Tobą, za Wami, bo słyszeliśmy, że Bóg jest z Wami. Tak często cytujemy ten fragment w stosunku do nas, do ludzi, którzy wierzą. Tak byśmy chcieli, tak bardzo byśmy chcieli. Tylko zastanówmy się, braterstwo, czy jeżeli nie zrealizujemy tego, co było w tym psalmie, albo zrealizujemy, przepraszam, nie będziemy Pana stawiać przed swoimi oczami, to czy oni to zobaczą? Czy oni, tak jak ten fragment mówi, czy oni o tym usłyszą? Tu pisze, że oni usłyszeli. Żeby tak się stało, musimy być mężami modlitwy. Izraelita 2000 lat temu był łatwy do rozpoznania. Nawet naziści nie tak dawno nie mieli nigdy problemu z rozpoznaniem tego narodu. Byli w swój sposób rozpoznawalni. Czy my realizujemy swoją ofiarę w sposób żywy? Dla siebie nawzajem, dla swojej społeczności, dla braci, którzy nas otaczają, dla zborów. Czy może czasami łapiemy się, tak jak mi się to niejednokrotnie udaje, łapię się na tym, że nie miałem czasu do kogoś zadzwonić ze zboru, bo byłem zajęty pracą, pisaniem wykładu. Ja nie mówię, że to jest złe. Ale tak się tym zająłem, że co? Że zapomniałem zadzwonić. Pomyślmy o Panu Jezusie. Będąc tu na ziemi przez 3,5 roku, swoją misję, ofiarę spędził wśród ludzi. Może ktoś powiedzieć, że 40 dni no nie był z ludźmi. Był na puszczy, był sam dla siebie, dla swojego rozwoju. A tak? To trwał w modlitwie z Panem i przebywał wśród ludzi. On im pomagał. Realizował ją wśród ludzi. Dlaczego tak było z Panem? Ponieważ był mężem modlitwy. Ale teraz inne historie. Co robi braterstwo w znanej historii Nehemiasz? Kiedy dowiaduje się o pohańbieniu swojego ludu, który znajduje się w Jeruzalemie, to co czyni Nehemiasz? Czy wiecie? Tutaj się wyświetlą te fragmenty. To jest pierwszy rozdział, 4 i 11 werset. A gdy usłyszał te słowa, usiadł i zaczął płakać. I smuciłem się szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Tymi słowy, ach Panie Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twojego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Także ja... Nehemiasz pisze... Także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie. Nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi swojemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi swemu słudze, powiadając, jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami. Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na końcu niebios i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Bądź oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. Ach Panie, niech twoje ucho będzie uważne na modlitwę twojego sługi i na modlitwę twoich sług pragnących uczcić twoje imię. Spraw proszę, aby poszczęciło się dziś Twojemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Kiedy Nehemiasz dowiaduje się, to co czyni? Pierwsze? Modli się. Kiedy król Artakses widzi, u którego Nehemiasz był pod czaszem, widzi, że ten słabo wygląda. Kiedy Nehemiasz mówi mu o swojej trosce, ten pyta go, czego byś chciał, to jak myślicie, co robi Nehemiasz? Pomodliwszy się do Boga niebios, a i tym razem się Nehemiasz modli. Kiedy w końcu w 4 rozdziale Sambalat usłyszał, że mury są odbudowywane, to mówi, choćby i wybudowali, to i tak, kiedy na nie co? Wskoczy lis, to się zawalą. Co czyni Nehemiasz? Nie trudno się domyślić. Nehemiasz tym razem się modli. Dlaczego Nehemiaszowi powiodło się w tej pracy? Myślę, braterstwo, że powiodło mu się dlatego, że był mężem modlitwy. Dlatego powiodło mu się w jego misji, bo był mężem modlitwy. I Pan chciał go wesprzeć. Wierzył również w tą moc. Wierzył w moc modlitwy. Bez tej modlitwy, jak czytamy ten fragment, nie zaczął swojej pracy. Czy, braterstwo, gdy my widzimy wyłom, gdy widzimy walący się mur, może jakieś zagrożenie, to czy pierwsze szukamy telefonu, aby kogoś poinformować o tym zagrożeniu, czy od razu padamy na kolana? No oby, Marku. Obyśmy pierwsze, co robimy, to padali na kolana, modląc się. Mąż Boży, braterstwo, ma respekt przed drugim człowiekiem. Już tym bardziej respekt przed bratem. Ma respekt na jego rację i oddaje to wszystko w modlitwie. Kiedy ktoś z nas drwi, kiedy ktoś wam nie podaje ręki, mówi, nie uznaje cię za brata, albo nie uznaje cię za tego lub tamtego, bo ty nie wierzysz, albo nie robisz w taki, albo inny sposób, to co pierwsze nas dotyka? Co pierwsze robimy? Od razu się bronimy? Czy od razu mówimy to komuś, tą straszną obelgę względem nas? Czy tak jak Nehemiasz, oddajemy tą sprawę Panu? Druga historia. Kiedy król Aramu, prowadząc wojnę z narodem Izraelem, nie dawał sobie rady, że każdy jego krok jest rozpoznawalny. Był do tego stopnia zniecierpliwiony i zdenerwowany, że zawezwał swoich mądrych ludzi, doradców. Oburzony, druga królewska, 6:8-19. Rzecz ta oburzyła króla aramejskiego. Zwołał więc swoich dostojników i powiedział niech do nich. Czy nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł. Nikt, panie mój, królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. Król zdenerwowany, z historii wiemy, każe wyśledzić proroka Elizeusza. Znajdują go w Dotanie, gdzie jest wczesny poranek. Otaczają miasto, ludzie wszyscy budzą się ze snu, przygotowują się, ścielą łóżko, przygotowują jakieś swoje napoje, jedzą śniadanie. Każdy żyje i budzi się w spokoju, tak jak my obecnie. Tak też czyni sługa Elizeusza, ale jednak widzi pewną zmianę na horyzoncie. Widzi pewne niebezpieczeństwo, które w mgnienia oku, co robi? Chwieje tym mężem. Chwieje jego wiarą. Widzi konnice. Widzi wozy wojenne obok siebie. Niestandardowość tej sytuacji pokazuje nam również i wstrząs, jaki mógł ten sługa doznać, to co mówi do niego Elizeusz. Oczywiście sługa, jak i idący na dno statek z naszym Panem Jezusem, również woła biada, Panie, co my zrobimy? Co się stanie? Elizeusz z stoickim spokojem mówi mu, że ty się nic nie martw. Tych, co jest za nami, to jest więcej. Tu brat dzisiaj powiedział, czy jakieś takie słowo racjonalne. Czy to było racjonalne? Jak on patrzył na te wszystkie otoczone wojska, to czy to było racjonalne? Myślę, że nie. Że mógł dalej być i mieć zachwianie swojej wiary. Ale Elizeusz czyni krok dalej. Przeczytajmy. Elizeusz modli się tymi słowy. Panie, otwórz oczy jego, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy. Dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Wtedy Elizeusz rzekł do nich. to nie ta droga i nie jest to to miasto. Pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Gdzie zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: Panie, otwórz ich oczy. Niech widzą. Wtedy Pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. Gdy zobaczył ich król izraelski, zapytał się Elizeusza: Czy mam kazać wyciąć w pień ich, ojcze? A on odpowiedział: Nie wycinaj ich w pień. Czy wycinasz w pień tych, których bierzesz do niewoli swoim mieczem i swoim łukiem? Postaw im raczej chleb i wodę przed nimi, niech jedzą i piją, a potem idą do swojego pana. Jak znamy historię, później od tamtej sytuacji już nie upili Izraela, tak mamy wspomniane w ostatnich wersetach. Oni, myślę, że przekonali się do tej sytuacji, przekonali się do tego, co uczynił względem nich Elizeusz. Myślę, że ta sytuacja dała im do myślenia. Myślę, że oni wrócili do swojego króla, który ich tam wysłał. I co? Tak jak w tej pierwszej historii, też go musieli, co? Przekonać do tego, że tam był dobry człowiek. Lecz czego uczy ta historia nas? Czego uczy nas postawa Elizeusza? Tutaj chciałem wam, braterstwo, zostawić trzy lekcje. Po pierwsze, Elizeusz modli się o wiarę swojego sługi. By zobaczył to, co czuje Elizeusz. To, co Elizeusz wie. To, w co Elizeusz jest przekonany, tak Elizeusz prosi o to, żeby Bóg to objawił i dał jego słudze. Sługa widzi wozy ogniste i na pewno się uspokaja. Myślę, że braterstwo, Elizeusz, przynajmniej w mojej Biblii, nie znajduje. Nie krytykuje go za brak zaufania. Jak w historii nowotestamentowej Pan Jezus tak uczynił. Elizeusz nie krytykuje go za brak zaufania, że czegoś nie widzi. Tylko pierwsze, co robi, to modli się do Najwyższego. Mąż modlitwy zawsze pierwsze, co zrobi, to padnie na kolana. Będzie modlił się o wzmocnienie tego drugiego człowieka. Nie będzie mu zarzucał ignorancji. No przecież, sługo, już tyle lat chodzisz za mną, to nie widzisz, nie wiesz o tym, że tak jest? Dalej nie masz zaufania? Jeżeli w naszym mniemaniu, w naszych historiach biblijnych, czasami w naszych porównaniach, kogoś uznajemy za głupiego, mniej mądrego, to zanim to wyrazimy względem tej osoby, zanim to powiemy, to pomódlmy się o niego. Czy padłem, żeby jemu zostały otworzone oczy, żeby zobaczył, żeby widział, żeby ujrzał? Czy czasami jest tak, że wystarczy nam pewien podział, że nie muszę się modlić? Tak nie postępuje mąż modlitwy. Braterstwo, tu na tej sali jest wiele osób, które potrzebują modlitwy. Wiem o tym, bo pytam, bo rozmawiam. Wiem, że jest wiele osób, które czują ból. Czują stratę. Przeżywają swoją żałobę. Czasami jest tak, że ktoś się z kimś rozstał i potrzebuje naszego wsparcia. Może on nie jest w stanie tego wyrazić. Tak sobie pomyślałem, rok temu przy tej ścianie witałem się z Wojtkiem Wilkoszem. A teraz go już między nami nie ma. Wierzę, jestem święcie przekonany, że jego rodzice nadal potrzebują naszej modlitwy. Że bojują w wierze. Czy modlimy się jak Elizeusz, żeby może tak jak my, oby, zobaczyli te przysłowiowe wozy ogniste, to wsparcie, które jest z góry. Po drugie, Elizeusz dopiero jak widzi, że wiara sługi jest wzmocniona, to prosi o to, żeby Pan dał nam rozwiązanie z tej sytuacji. To też mnie uczy tego, że najpierw muszę starać się o zasilenie, o wzmocnienie, o to, żeby nasza wiara była mocniejsza, a potem, Panie, zrób z tym, co uważasz. Bo jeżeli będziemy zasileni w wierze, to co? Będzie nam ciężko przyjąć z rąk Pana cokolwiek? Myślę, że będzie łatwiej. Kiedyś pewien Arianin dostał możliwość wyboru. Albo się wyrzekniesz tego, w co wierzysz, albo zginiesz. Powiedział: do końca mam wolność w wyborze, bo jestem dalej wolnym człowiekiem. Jego życie się zakończyło. Pan nie zawsze w sposób spektakularny, tak jak w tej historii, musi nas uratować. Ale pierwszą rzeczą, o którą mamy prosić, to najpierw o wzmocnienie wiary, a potem o wydźwignięcie z naszego problemu. Trzecia historia, trzecia rzecz, którą chciałem wspomnieć. Elizeusz uczy nas miłosierdzia, że takim podejściem można zmienić każde serce. Ta historia, choć jest spektakularna, to zmieniła serca tych ludzi. Mówi: nie wycinaj ich, daj im chleba i wody, niech wracają. Jak oni mogli się czuć? Kiedy, jak Nowy Testament mówi, węgle rozżarzone wpadły na naszą głowę. Jak oni się mogli czuć? Elizeusz był mężem miłosierdzia. Był też człowiekiem, który miał poszanowanie, miał szacunek. Miał szacunek u samego króla, który go nazywa ojcem. Mówi: co, ojcze, mamy ich zlikwidować, zabić? Obyśmy mieli wśród siebie, tutaj, takich mężów wiary, ojców, na których możemy się podpierać, względem których możemy się otaczać, którzy mogą w niektórych sytuacjach nam pomagać. Obyśmy my byli takimi dla naszych dzieci i dla siebie nawzajem. Żebyśmy byli mężami wiary. I to non-stop brzmiące pytanie, które sobie zadałem i powiedziałem, że do samego końca tego tematu będę zadawał. Czy jesteśmy mężami modlitwy? Bezsprzecznie Elizeusz był pięknym przykładem. Oby był przykładem dla nas doścignionym, a nie niedoścignionym. Ale tutaj, i to jest bonus, bardzo ważne, ale tutaj bardzo wiele zależy od nas i od tego, czy będziemy chcieć być mężem modlitwy. Czy będę tylko i wyłącznie rozwijał siebie, swój egoizm. Prośmy o wiarę. Zachęca nas do tego apostoł Paweł w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, kiedy mówi, że różne są dary i również jest dar wiary. Abyśmy ją mieli względem siebie, względem tego, co Pan względem nas przewidział. Może i względem tych, którzy obecnie wątpią. Tacy mogą być. Nie jesteśmy od nikogo lepsi ani gorsi. Mamy prawo upaść, ale mamy też prawo się podnieść. Czy wierzymy w modlitwę i jej moc? Wierzycie, braterstwo, w modlitwę i jej moc? Wierzę, że tak jest. Można by kiedyś zatrzymać się i zastanowić, czy warto się modlić o społeczność. Czy warto się modlić o wspólną społeczność? Kiedy zadałem jednemu bratu to pytanie i powiedział mi: ale gdzie jest, Tomku, to wspólne? Dlaczego? Bo czasami nie mamy tego wspólnego. Myślę, że musimy tego wyszukiwać. A może nie wierzę, że to coś da. Myślę, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać. I bardzo często, cytując Jego słowa, mówimy za psalmem 127 i pierwszym wersetem, że jeśli Pan domu nie zbuduje, to co? Na próżno. Na próżno to znaczy, że po co? Na próżno trudzi się człowiek. Jeśli Pan miasta nie ustrzeże, na próżno czuwają strażnicy. W tym miejscu, braterstwo, czasami w miejscu kryzysu, czasami w jakimś miejscu, w którym czujemy się źle, warto wrócić do korzeni. To jest dla was może prozaiczne, ale czasami może warto wrócić do modlitwy, wrócić do Boga. Myślę, że nie w swojej prostocie, ale w swojej złożoności się od Pana odsuwamy. Albowiem nie samych siebie głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. To słowa apostoła Pawła z drugiego listu do Koryntian, 4, rozdział 5, werset. Nie uzurpujmy sobie w wielu sytuacjach tego, co do nas nie należy. I czerpmy przykłady z mężów, którzy... Myślę, że każdy z was zgodzi się, że są mężami modlitwy. Jak Nehemiasz, jak Dawid, jak Elizeusz, czy jak niedościgniony przykład w naszym Panu. Obyśmy, kończąc naszą wędrówkę, mogli zostać nazwani mężami modlitwy. Tego braterstwo wam życzę, żebyście nie rozwijali siebie, tylko swojego egoizmu, ale żebyśmy byli mężami modlitwy, że do tego człowieka warto się skłonić, z nim warto porozmawiać. Żebyśmy może starali się naśladować te postawy, te biblijne postawy, bo Słowo Boże daje nam najwięcej przykładów i najwięcej wzmocnienia. Tego bym wam życzył, braterstwo, i sam też tego pragnę, żeby Pan dał mi taką moc, żebym się w końcu nauczył, tak jak w tej pieśni, naucz modlić mnie, Boże, do Ciebie. Może jak będę miał 60, 70 lat, to obym nie powiedział, że się już nauczyłem, tylko bym zawsze miał potrzebę i parcie do tego, żebym się uczył. Na końcu chciałem wam, braterstwo, przeczytać. Nie zdążyłem się nauczyć na pamięć, przepraszam. Przeczytać modlitwę jednego człowieka, który już nie żyje. Ty, który jesteś ponad nami. Ty, który jesteś ponad nami. Ty, który jesteś jednym z nas. Ty, który jesteś także i w nas. Spraw, aby wszyscy mogli Cię widzieć, także i we mnie. Obym mógł przygotować drogę dla Ciebie. Obym mógł dziękować Ci za wszystko, co mnie spotyka. Obym mógł przy tym nie zapomnieć o potrzebach innych ludzi. Ogarnij mnie swoją miłością tak, jak chcesz, abym i ja ogarniał nią wszystkich. Oby wszystko, co jest we mnie, obrócić się mogło ku Twojej chwale i obym nigdy nie zaznał rozpaczy, bo jestem pod Twoją ręką, a w Tobie jest pełnia siły i dobroci. Daj mi serce czyste, abym mógł Ciebie oglądać. Serce pokorne, abym mógł Ciebie słuchać. Serce miłujące, abym mógł Tobie służyć. Serce wierzące, abym mógł w Tobie przebywać. Dziękuję.